Jedynka, Polskie Radio. Zaczynamy wieczór z Jedynką. Witam Państwa, Michał Mączowski. Kłaniam się. Zapraszam do spędzenia wieczoru z Jedynką. Nasze wieczorne spotkanie rozpoczynamy reportażem Bożeny Falkowskiej Solidarność Świdnik.
Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia przedstawia.
Alicja Grębowicz, dobry wieczór Państwu. Świdnik, miasteczko nieopodal Lublina. Właśnie tam, w latach 80., grupka ludzi stworzyła Wolne Radio Solidarność Świdnik. Gościem naszego dzisiejszego spotkania będzie Bożena Falkowska z Informacyjnej Agencji Radiowej. A teraz posłuchajmy, jak w latach 80. nadawało Wolne Radio Solidarność Świdnik.
Solidarność Świdnik na antenie.
Witamy i pozdrawiamy mieszkańców naszego miasta z pierwszej audycji Wolnej Radiostacji. Nie informujemy słuchaczy o dniach nadawania audycji. Prosimy radioodbiorniki włączać codziennie na fali UKF w paśmie 65,5 do 60.
Tu w Świdniku i w ogóle w regionie naszym to radio nie dało się namierzyć, nie dało się zniszczyć, lata płynęły. To radio jakby grało na nosie Służbie Bezpieczeństwa, rządowi, partii i to ludziom się podobało.
Myśmy na raz rozrzucali tutaj 30 tysięcy albo więcej ulotek, gdzie każdy był z nią zapoznany. Od razu. W jednym czasie. Nawet i ubecy musieli to czytać i słuchać. Wszyscy. Żadne inne środki, biuletyny czy coś tego nigdy nie dały. Bo się nie mogły z takim środkiem masowego przekazu zrównać, jak jest radio. Właśnie pisma podziemne odegrały ogromną rolę. To jest prawda, że odegrały dużą rolę. Ale nie odegrały takie, jak odegrała Radio Solidarność.
Solidarność, Świdnik na antenie.
Był to fragment reportażu Bożeny Falkowskiej pod tytułem Solidarność Świdnik.
Dobry wieczór Państwu.
To Twoja pierwsza przygoda z reportażem.
Tak, rzeczywiście. To była wielka przyjemność.
Od czego się zaczęło?
No, zaczęło się od przypadkowego spotkania z moją przyjaciółką sprzed 10 lat w Lublinie, która opowiedziała mi historię pewnego pogrzebu. To był pogrzeb Andropowa.
I wtedy radio wdarło się na antenę telewizyjną?
Wtedy działające już od ponad roku Radio Solidarność Świdnik zaczęło nadawać na falach telewizji, drugiego programu telewizji. Wtedy, przypominam, były tylko dwa programy. Dotarłam do konstruktora nadajników, na których pracowało Radio Solidarność Świdnik, Ireneusza Haczewskiego. Poprzez niego dotarłam do Henryka Gontarza, który był organizatorem całości, całego tego przedsięwzięcia.
Do tej pory nie wie, dlaczego on to wszystko zrobił, tak? Że to był jakiś taki filomancki zryw.
Tak naprawdę wiemy, dlaczego on to zrobił. Dlatego, że to jest człowiek, który rzeczywiście ma w sobie taką potrzebę nie tylko zaspokajania podstawowych potrzeb, ale właśnie życia czymś więcej. To było wtedy, to dążenie do prawdy, do godności, do życia godnego i przeciwstawiania się temu, czym był ówczesny system władzy. I część robotników WSK Świdnik, którzy są bohaterami tego reportażu, właśnie tak to czuła. Nie poddali się, działali, mimo strachu. Rozmawiałam z wieloma z nich. Niestety części tych wypowiedzi nie mogłam umieścić w reportażu, no ze względu na to, że taką, a nie inną formę on przybrał. Bardzo tego żałuję, ale mam nadzieję, że oni wszyscy wybaczą.
Nagrałaś ile godzin?
To było ponad 5 godzin. Musiałam jakoś tak rzeczowo podejść do tego tematu, a przede wszystkim muszę powiedzieć, że nie byłam w tym sama, dlatego że no może sama selekcja nagrań to była moja praca. Ale w tej pracy pomagała mi szefowa studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia Irena Piłatowska. Bardzo jej dziękuję, bo naprawdę myślę, że bez niej ten reportaż nie mógłby mieć takiego kształtu, jaki ma obecnie.
Twój reportaż jest częścią projektu multimedialnego.
Przygotowanego z okazji Radiowego Dnia Kultur Europejskich. Ten reportaż oraz pozostałe elementy, te multimedialne, były prezentowane 16 października podczas Radiowego Dnia Kultur Europejskich. Jeszcze w tej chwili słuchacze mogą zajrzeć na strony internetowe Polskiego Radia. Jeszcze długo będą mogli zaglądać na strony internetowe Polskiego Radia www.polskieradio.pl i tam będzie można poznać bohaterów naszego reportażu oraz inne osoby, te, których wypowiedzi w końcu w samym reportażu się nie znalazły. Bohaterów, których warto nie tylko posłuchać, ale i obejrzeć. I tam właśnie będzie można zobaczyć tę prezentację multimedialną, będzie można zobaczyć zdjęcia, a film z ich udziałem, poznać ich losy po odzyskaniu wolności. cały kontekst tego, wokół czego działało Radio Solidarność. Także zapraszam na te strony internetowe Polskiego Radia, tam to wszystko Państwo znajdą.
Udało im się później w życiu?
No cóż, ja myślę, że niekoniecznie, że dzisiaj, kiedy myślą o tej Polsce, to wielu z nich mogłoby sobie powiedzieć tak jak Wałęsa, nie o takę Polskę walczyłem, bo jako robotnicy, którzy obecnie są na bardzo cienkich emeryturach, nie zawsze mają w sobie tę radość ze swoich dokonań, ale wtedy ich działanie było bardzo ważne i było bardzo ważne dla nas, dla ich wnuków. Ja myślę, że docenią to ich dzieci, chociaż oni sami może czują się zawiedzeni. Zresztą wielu z nich zapłaciło bardzo wysoką cenę za swoją konspiracyjną przeszłość. Pan Franciszek Zawada, operator Radia Solidarność Świdnik, który był naprawdę wysoko kwalifikowanym robotnikiem WSK Świdnik, po prostu stracił wszystkie swoje dokumenty na SB, która przejęła od Wydziału Kadr wszystkie dokumenty dotyczące jego pracy. Te dokumenty właśnie zaginęły i obecnie jeden z dobrze opłacanych robotników w tamtych czasach ma najsłabszą emeryturę, jaka tylko jest możliwa. Dostaje około 500 zł. To naprawdę trudno w tej sytuacji cieszyć się ze swoich konspiracyjnych dokonań. Ale kiedy rozmawiałam z nimi, to właśnie mówili o tym, że nie żałują tego, że działali. I że tak naprawdę, mimo że ryzykowali wtedy wiele, zrobiliby to jeszcze raz. To jest właśnie piękne, że mając świadomość tych wszystkich ograniczeń i tych wszystkich trudów, które musieli w to włożyć i wszystkich negatywnych konsekwencji, nadal mają w sobie te właśnie filomanckie uczucia, o których mówi pięknie Henryk Gontarz.
13 grudnia 81 roku, ile miałeś lat?
16.
Pamiętasz ten dzień?
Ja byłam uczennicą liceum, mieszkałam w internacie. Nas wysłano w trybie nagłym do domu. Na nasze miejsce właśnie w nocy wprowadzili się zomowcy po prostu.
Pewnie nigdy nie przypuszczałaś, że kiedyś po latach będziesz dokumentować fragment właśnie tej rzeczywistości.
No rzeczywiście, to jest pewien paradoks, ale cieszę się, że było mi to dane. To było naprawdę fascynujące przeżycie. Cieszę się, że byli tacy ludzie jak Henryk Gontarz, którzy z tym systemem umieli walczyć słowem.
Posłuchajmy, jak niewielkie nadajniki kapraliki walczyły z generałem prawie przez 5 lat.
Solidarność Świdnik. Audycja dokumentalna Bożeny Falkowskiej.
Właśnie tu jest ten bar, gdzie 8 lipca roku 80 pracownicy weszli i dowiedzieli się, że zostały podniesione ceny na produkty spożywcze, między innymi na mięso. Zdrożał kotlet mielony czy siekany, w każdym razie kosztował 10 zł, a cena została podniesiona na 18,20. Ktoś tam krzyknął, dosyć tego, dosyć tych kłamstw, nie pracujemy, strajkujemy. I stąd w ciągu 20 minut wybuch, wtedy właśnie strajk stanął zupełnie. I ja od razu wtedy zerwałem się, przyleciałem tutaj właśnie do kolegów, faktycznie wszystko stało, maszyny zostały wyłączone i z tą wiadomością poleciałem dalej unieść.
To właśnie tu, w Zakładzie Przemysłu Lotniczego WSK Świdnik, rozpoczęła się historia, którą chcę Państwu opowiedzieć. A zakończyła się w jednym z osiedli kilkunastotysięcznego Świdnika, miasteczka niedaleko Lublina.
Jesteśmy na miejscu. Do mieszkania nie wejdziemy. Właśnie tutaj w klatkę weszłem. Pierwsze drzwi na lewo, na parterze. Nikogo tu nie było. Samochody stały, no bo stały. Na klatce nikogo nie było. Nic. Weszłem w drzwi, otworzyłem drzwi, witam się z mieszkańcami. 10 sekund mogło trwać. Może nie. Jak z łomotą drzwi się otworzyły, wpadło dwóch i rzucili się na mnie od razu, przewrócili mnie po kieszeniach, ale nic nie znaleźli, od razu jeden papuga spod tego mówi, już go mamy. Więc to tutaj. Oceniając dnia dzisiejszego, popełnialiśmy błędy, bo nie ma świętych przecież. Co to dużo się chwali? Myśmy byli wszyscy surowcami w tej sprawie. A nim surowiec gdzieś się tam ubrobił, przecież to coś się tam po drodze sknoci. Tak było i u nas. Dzisiaj by się to robiło inaczej, na pewno. Chociaż i wtedy, przyznam się, 5 lat działaliśmy. Na takie pilnowanie, jak to się jeszcze udawało wyrwać w teren, zrobić coś, no to szczęścieśmy mieli.
13 grudnia 1981, ogłoszenie stanu wojennego, to istotna data dla tego, co miało się wydarzyć. Główną rolę odegrał ślusarz WSK Świdnik, Henryk Gontarz.
Tak to było, jednak ten duch taki nastąpił.
Solidarność, Świdnik na antenie.
Witamy i pozdrawiamy mieszkańców naszego miasta w pierwszej audycji wolnej radiostacji. Nie informujemy słuchaczy o dniach nadawania audycji. Prosimy radioodbiorniki włączać codziennie na fali UKF w paśmie 65,5 do 65.
Tu w Świdniku i w ogóle w regionie naszym to radio nie dało się namierzyć, nie dało się zniszczyć, lata płynęły. To radio jakby grało na nosie Służbie Bezpieczeństwa, rządowi, partii i to ludziom się podobało.
Myśmy na raz rozrzucali tutaj 30 tysięcy albo więcej ulotek, gdzie każdy był z nią zapoznany. Od razu. W jednym czasie. Nawet i ubecy musieli to czytać i słuchać. Wszyscy. Żadne inne środki, biuletyny czy coś tego nigdy nie dały. Bo się nie mogły z takim środkiem masowego przekazu zrównać, jak jest radio. Właśnie pisma podziemne odegrały ogromną rolę. To jest prawda, że odegrały dużą rolę. Ale nie odegrały takie, jak odegrała Radio Solidarność.
Solidarność, Świdnik na antenie.
Witamy i pozdrawiamy mieszkańców naszego miasta w pierwszej audycji wolnej radiostacji.
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność wzywa swoich członków, sympatyków i całe społeczeństwo Świdnika do bojkotu wszelkich imprez organizowanych przez władze partyjno-rządowe. W godzinach od 9 do 11.30 starajmy się nie opuszczać swoich mieszkań. Niech ulice będą puste. Natomiast o godzinie 12 wszyscy idziemy do miejscowego kościoła, aby uczestniczyć we mszy świętej w intencji ludzi pracy. Podkreśleniem naszej jedności i protestem przeciwko propagandzie reżimowej niech będą wieczorne spacery całych rodzin ulicami miasta.
Zaistniała potrzeba tej łączności ze społeczeństwem w ogóle i z innymi zakładami pracy. Świdnik był wtedy otoczony bardzo mocno służbą bezpieczeństwa, tajniakami różnymi. No to też w tym czasie zrodził się pomysł ten. A gdyby tak gdzieś jakiś mały nadajnik, żebyśmy mogli wiadomościami dzielić się właśnie z nas, o tu chociażby społecznością świdnicką. I w tym czasie, powiedzmy 13 grudnia, być może, że to już było 14 grudnia, ja się zwróciłem do elektroników zakładowych z tym pomysłem. Czy oni by nie mogli nam umożliwić wejścia na jakiś nadajnik, bo nadajniki u nas były na wieży kontrolnej WSK, do obsługi oczywiście lotniczej. I wtedy troszeczkę zostałem ostudzony. W każdym razie, że ten pomysł został wtedy niezrealizowany, ale myśl ta ciągle nie dała mi spać, chodziła mi po głowie. Czas leciał. Stan wojenny trwał. Ta walka odbywała się tylko metodą jakichś plakatów, ulotek, napisania czymś na murze, biuletyn i nic więcej. Ubacja i za tym ścigała mocno. I wcześniej nawet jeździłem po Lublinie, próbowałem spotkać się z ludźmi, którzy tu byli, ale to był taki okres niewiary. Jeden drugiemu nie dowierzał. Bo wtedy to się tak narobiło, że każdy może być spiślem. Potrzeba jednak była tej łączności. Ona mnie dokuczała. I właśnie w czasie takich wyjazdów tych po Lublinie, szukania tych ludzi, zapoznałem się z Irkiem. Wtedy dowiedziałem się, że Irek jest szpecem od tych urządzeń nadawczych.
Ja pierwszy nadajnik zacząłem tworzyć po 13 grudnia 81, natychmiast. Ale ja byłem przygotowany tylko na tyle, że po prostu miałem duży zbiór części elektronicznych w domu, no i pewien zasób wiadomości w głowie. Natomiast wcześniej nie przygotowywałem tego rodzaju urządzeń, bo nie wiedziałem jeszcze, jak ta walka będzie wyglądać, na czym będzie polegać. W 83 roku dopiero skontaktował się ze mną Henryk Gontarz ze Świdnika.
Zawarliśmy pierwszą umowę ustną, że nie jest to koniecznie potrzebne. Irek się zobowiązał, że urządzenie nadawcze wykona. Były trudności, bo pieniędzy nie było, bo on był zwolniony, a ja na szczęście, no jakoś upatrzność pracowałem. Byłem na zakładzie, nie byłem zwolniony, zdobyłem dwa malutkie Tranzystorki, oczywiście typ Jurek mi podał, bo ja nie wiedziałem jakie, naznosiło mu całe garść. I w 83 roku, przed 1 maja, a więc gdzieś to mogło być w połowie kwietnia, jak ja ten nadajniczek otrzymałem już tutaj, już go miałem, tego kapralika, gotowego do użycia, to ja już zacząłem organizować ekipę. Trzeba audycję napisać, trzeba audycję nagrać, trzeba mieć do tego sprzęt, no trzeba mieć ludzi, kto to nada. Z kim to będę robił? Pierwsze szukałem operatora, przyglądałem się ludziom, obserwacja, ten, tamten, no trzeba było troszeczkę soli zjeść i upatrzyłem sobie Franka Zawadę.
Ten się boi, wszyscy bali się. Ja znowu nie należę do tych, co się strasznie tak boją. I dlatego się zgłodziłem. Nerwów to było. Nieraz po prostu jak suka przejeżdżała obok. Jak się czuje człowiek ścigany.
Już ten to był, to ugadane, to trzeba było audycję. Trzeba było jakoś nagrać, napisać. Więc wtedy zwróciłem się do Fredka Bondosa. To też był słynny działacz świdniecki, ale on z takim polotem troszeczkę był do pisania. I Fredek tę audycję napisał oraz wyszukał speakera i nagrał. Dostarczył mi gotową taśmę. Otrzymałem gotową taśmę. Wtedy byłem poinstruowany, jak to urządzenie obsługiwać przez Jirka. Przyłączyłem Zawadę i pierwsza audycja poszła 29 kwietnia, godzina 21 z minutami. To była tak zwana pierwszomajowa, z apelem, żeby ludzie nie brali udziału w pochodach, żeby nie bić pokłonów huncie wojskowej. Jakie były trudności? Ten nasz kapralik, żeby nadać audycję, to trzeba było ludzi zawiadamiać, kiedy mają słuchać i w którym miejscu. Ulokowane to było bardzo blisko Lublina na skali radiowej, żeby ludzie mogli sobie kręcić, bo było podane, szukajcie blisko Lublina, albo z jednej strony, albo z drugiej, tylko blisko Lublina kręć skalę, to tam znajdziesz. I teraz, zawiadamiając, to się przecież zawiadomiło nie tylko nasza społeczność, ale ubeków, szpic, milicjantów, wszystkich. Zaraz pani zaprezentuje. To jest właśnie ten kapralik. Zaraz go tu wyłożymy. Poprzyglądamy mu się. O, tu jeszcze tych dwóch wąsów brak. To się gdzieś tam zawiesiło do żerandola. O, stąd miał zasilanie. Ten nadajnik huku narobił ogromnego. Został nazwany kapralem, który z generałem wojował.
To już jest trzeci kapral, który ja zrobiłem. No jeden był nieudany, może nie tak dobrze udany. Drugi został na ulicy w Lublinie. Każdy był troszkę lepszy, ten miał 5 watów mocy. 5 watów mocy, jakby się postawiło go na wieżowcu, to tu cały Świdnik byłby w zasięgu.
Nadajniczek ten był mały, on dużego zasięgu nie miał. Dobrze się udało, to gdzieś tam do 1,5 kilometra pojechał, ale gdzieś tam za ścianą, gdzieś to nie docierało. Po prostu zbierało się wyższy teren, gdzieś tu w Świdniku, jakaś góreczkę czy coś, ścieżeczkę. Bo zazwyczaj, jak miała być audycja, to chodziłem wieczorami, obserwowałem teren, ścieżki, czy ludzie chodzą, czy nie chodzą. Tędy zazwyczaj ścieżki różne wydeptane, w dzień chodzą, w wieczór nie chodzą. Dobierany był czas dojścia, wszystko, bo jak odmierzałem, bo nadajnik, jak wychodził stąd, to ja miałem prawie do sekundy wyliczone, za ile czasu on się tam znajdzie, kiedy ma być włączony, kiedy ma być zjęty. No ale niemniej jednak, jak się poszło na to nadawanie, to się nie oszukujmy, ale każdy odczuwał strach. Ale efekt był propagandowy, bo jeśli tam usłyszała jakaś ilość osób, a rozpowiedzieli o tym, to już to brzmiało.
Tutaj, Heniu, tutaj byliśmy.
Franek, Franek, tu byliśmy.
historyczne miejsce. Wtedy nadajnik stał w torbie, a akumulator w innej torbie. Po emisji jeden łapał jedną torbę, drugi drugą torbę i każdy w swoją stronę. Już razem się nie szło. Wita antena stała w górę. Wtedy mieliśmy na tamtym nadajniku jeszcze nasłuch, słyszeliśmy jak leci. Cichuteńko nam tu grało, a my teraz, żeby w razie coś, bo może się ktoś nagonić, to braliśmy z sobą butelkę, niby to wódka, niby to wino. I wtedy nam się tu zdarzyło, jak myśmy nadawali, że ktoś się zaczął stamtąd iść. I żeby teraz zły duchy odgonić, to ja z tej, bo tam była herbata. Piję tu z tej butelki i zaczynam puszczać wiązanki, pijanego udawać. I ten ktoś tam patrzy, o tu niebezpiecznie, fiknął i poszedł.
Po każdej audycji to nasza społeczność była ogromnie podbudowana. Podsłuchywaliśmy ubecję, co się tam dzieje i też takie wiadomości przekazywali. Gdzie się co dzieje, ile milicjantów, bo do Świdnika to się zjeżdżały tabuny zomowców. Tu było obstawione bardzo mocno. Jak już oni się dowiedzieli, że radio to działa, to ogromne siły były postawione, żeby to wykryć. Więc była ta walka ciągła, a po każdej audycji to w Świdniku była ogromna dyskusja. Ja chodząc na zakład, była audycja powiedzmy 6 minut, pytam się, a jak to długo był? Chłopie, mówi, chyba z pół godziny.
No to radio doprowadzało nas do głębokiego wzruszenia. Na przykład ja jestem człowiekiem, który się potrafi szybko wzruszyć, więc gdy oczekiwałem na tą audycję, a wiedziałem, że ona będzie, i także wtedy czas tak się organizowało swój wolny po pracy, żeby tą audycję koniecznie usłyszeć. Powiadomiało się, prawda, wszystkich swoich znajomych, kolegów. No, wszystko to się robiło w tajemnicy. Wiadomo, że cały czas była penetracja ze strony SBC, żeby nakryć to radio. Także to nie, dużego rozgłosu cieszyńskiego nie można było robić w dniu, kiedy miało być nadawane. Więc no, robiło to na ludziach i na mnie osobiście wrażenie, pomimo że wiedziałem, nieraz wiedziałem, co będzie nadawane, no bo takie treści na komisji podziemnej były uzgadniane, co nadane. A mimo to, gdy go usłyszałem, to dreszczyk emocji przechodził przez sobie. Że Solidarność żyje, żeby się nie poddawać, nie załamywać, że to zwycięstwo kiedyś musi przyjść.
Ogromne to było przeżycie nadać audycję, bo propaganda wtedy to taka była wśród ludzi, że teraz tak dobrą aparaturę ma ubecja, że jeszcze nie zdążysz kroka postawić, jak się już namierzą. I częściowo to się nam udzielało, że faktycznie myśmy się bali, że przez szyby nas mogło nagrać tutaj, że ustawiło się, my znowu bali się rozmawiać. Taka ta propaganda się udzielała. Po jakimś czasieśmy się przekonali, że to nieprawda. Że to nie jest takie proste do wykrycia, bo raz się ukazywało tu, drugi raz się ukazywało gdzieś tam, trzeci raz gdzieś indziej, a ubecja później doszła do wniosku, że w Świdniku chyba działa 3 ekipy niezależne Radia Solidarność. Po każdej audycji u nas to ogromnie jeździły wozy milicyjne ubeckie, tworząc psychozę. Cholera, może mnie namierzyli i dla mnie jadą, to jest to już przeżycie, jest to ten stres ogromny, duży. W tych nerwach, z tego wszystkiego, cholera, panie, to mówię, ach, ja bym sobie lampeczkę tu jakiej wypił. Przeżycia są duże dla tych ludzi, dlatego też Franek po tylu razach, on był wyekspletowany. Wtedy to był naglący czas, żeby nadać audycję. Ja już się przemierzałem do drugiego kompletu obsługi, ale jeszcze nie miałem dobrze zorganizowanego i mówił, Franek, będzie to twoja ostatnia. I tfu, i była jego ostatnia audycja. Tego mnie domyślał się, że byli wpadka. Ale ja mówię, co mam, te jeszcze nadasz i koniec. No, Franek wyszedł, czym dostał, poszedł. W jakimś czasie ja tu czekam, że niedługo audycja się zacznie, wszystko przygotowane, a tu syn akurat w pokoju mówi, tato, mówi, bój się Boga, pod blokiem, mówi, niebiesko, ile tu, mówi, samochodów milicyjnych, co się dzieje, do okna tam ganiają, mówi, o, już, mówi, o, mówi, zawadę duszą ci pchają.
No tutaj z tej klatki wychodziłem konkretnie i zwinięty zostałem. Nie miałem szansy ucieczki. Skasowałem tylko taśmę ostatnio. A ich było za dużo po prostu, żeby uciec.
Tutaj na dole, bo tu mieszkał milicjant, to se zrobiła ubecja, libację, tydzień czasu pili, że blok wódko przesiąkł z radości, jak złapali wtedy. Balanga była przeciętna. Tak się radowali. Franka zamknęli, on się bardzo dobrze tłumaczył, tak jak był wyszkolony, bardzo długi czas się trzymał. Ale i jego wysypali w końcu. Załamał się, ale ja temu człowiekowi daruję, bo on tylko potwierdził. On tylko potwierdził, bo oni mieli takie już referaty napisane u Beki na ten temat, od tajnych tych różnych współpracowników, od tych, co chlapali ozorami, że wiedzieli już wszystko. No ale to nie było jeszcze końca na Franku. Jechaliśmy dalej, pomimo wszystko. Odbudowaliśmy się. Doczekaliśmy się w pewnym czasie, w 1984 roku, innych nadajników. One były reprodukcji japońskiej, tak?
To jest wprawdzie akurat urządzenie fabryczne, ale ono z tym, jak ono przyszło, to ma w tej chwili bardzo mało wspólnego. To jest po prostu od początku zrobiona radiostacja.
To już jest inny sprzęt. Już się tak nie psuł często. Akurat jego częstotliwość pasowała do programu drugiego, bo wtedy gdzieś program drugi był na częstotliwości coś około 68 MHz. W każdym z tych niskich pasmach UKF-ki to wszystko nam spasowało, Irek go tu dostroił.
Samochodowy odtwarzacz, zresztą najprostszy z możliwych, najtańszy z możliwych. Jak na co teraz patrzę i tu Henryk opowiada, to jest dla mnie kawałek mojego życiorysu. Ja wiedziałem, że trzeba coś robić, wiedziałem, że każdy z nas musi robić to, co potrafi, ale tak wielkiego sukcesu
to
się
jest,
nie spodziewałem.
To jest antena, tylko jej przedłużenie na szafie leży. To cały widz jest...
To jest do góry, a to jest...
O, tak, tak. O.
To trzeba postawić pionowo, tutaj sufit przeszkadza. No. I im wyżej ta antena jest umieszczona nad ziemią, tym jest większy zasięg. Prosto.
Już tym drugim nadajnikiem nadawaliśmy na telewizji. A na telewizji nie trzeba było ludzi zawiadamiać. Już u Becia nigdy nie była zawiadomiona, kiedy nadamy, bo wybierało się ładny film. Wtedy tylko było dwa programy. I sondaż prowadzony wśród ludności mówił, że jeśli jest taki i taki film, to nikt pierwszego programu nie ogląda, tylko drugi, bo tam jest ładny film. I później były dyskusje. To myśmy wybierali okres, ten czas tego ładnego filmu i w tym czasie puszczało się audycję. Ginął głos spikera tego mówiącego, czy w filmie, czy gdzieś, a wchodził nasz głos. Wtedy to było bombowe, bo wszyscy słyszeli, ale to wszyscy, wyszło się na ulicę, to słychać było, jak nasz sygnał Strogow gra. Wtedy Strogow był nawet zakazany i w radiu nie grali. Nie wolno było, bo to był nasz sygnał wywoławczy świdnicki. No i stało się razu pewnego tak, że odbywał się pogrzeb Andropowa w Moskwie. Nasza telewizja to transmitowała. I w tym czasie, jak Czernienko stał na trumno Andropowa i przemawiał, obraz na ekranie, włączona nasza audycja, i Czernienko tam mówił, co się dzieje w Świdniku.
Tu Radio Solidarność w wersji telewizyjnej. Dobry wieczór Państwu. W styczniu na terenie Świdnika Służba Bezpieczeństwa dokonała wielu bezpodstawnych aresztowań. Obecnie w areszcie przebywają następujące osoby. Alfred Bondos, Stanisław Bodys, Ryszard Kimak, Mirosław Kaczan, Adam Oleszek, Mirosław Radomski, Władysław Śnitka, Andrzej Sokołowski. W każdej chwili mogą się tam znaleźć ofiarni i uczciwi ludzie powszechnie znani i otoczeni szacunkiem społeczeństwa. Działacze Solidarności sprzed 13 grudnia 1981. Często później internowani i pozbawiani pracy i represjonowani w ten czy w inny sposób. Tadeusz Zima został już skazany na 1,5 roku więzienia w sposób hańbiący aparat wymiaru sprawiedliwości. Sprzeciwiając się tym aresztowaniom, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność ogłasza gotowość strajkową dla całej załogi WSK Świdnik.
To wtedy w Ubecję piorun strzelił. Wtedy się waliło już. Irek już miał rewizję. Równocześnie mieliśmy, za 10:06. Audycja poleciała wieczorem. To oni w nocy już nie spali, wszystkie siły zgromadzili już wtedy, Ubecjan, bo to był Alian wtedy, bo to było słychać nawet na przedmieściach Lublina, gdzieś tam też łapali troszeczkę. A tu to wszyscy słyszeli, to już był w wyjątku. No zasad zwinęli mnie, byłem na 48 godzin. I to całe szczęście, że wyszłem, bo uruchomiło się dalej. Radio zaczęło grać dalej. Haczewski siedział.
Te taśmy z nagraniami, które po prostu nie zdążyłem już schować, zostały na wierzchu. No i 6 miesięcy posiedziałem, ale kapitan służby więziennej tak się na mnie popatrzył, rozejrzał się i mówi, w silniku audycje działają.
I to jest całe szczęście wtedy, że zostałem wypuszczony, bo gdybym nie był wypuszczony, nikt nie wiedział, gdzie jest nadajnik. Nikt nie wiedział. Między nami zresztą była taka konspiracja i umowa, że wiemy sobie o sobie dwóch. Jeśli ty wpadasz, to ja cię zdradziłem. Nikt więcej. Chociaż okazało się, że oni inaczej zadziałali. Z naszej strony myśmy się nie zdradzili, ale inne sposoby były na to, że nas złączyli.
Między innymi jeden z tych informatorów był moim kolegą, który ze mną pracował bardzo długo przy naprawie sprzętu radiowo-telewizyjnego. Ja o tym nie wiedziałem, on był tajnym współpracownikiem od dawna, od wielu lat Służby Bezpieczeństwa. On w tej chwili nie żyje.
Ja uważałem, że mnie tu nikt nie znajdzie, bo ja nigdy nie miałem do czynienia przecież z takimi sprawami, jak nadawanie audycji czy coś w tym rodzaju. Jak już zaznaczyłem, ja tylko się zwierzyłem przewodniczącemu. Przewodniczący nie wiedział, z kim ja współpracuję, skąd ja to mam i na całe szczęście, że się tak stało, bo później on załamał się na zeznaniu i wyszydał mnie. Że właśnie ja brałem pieniądze na stworzenie Radia Solidarność. To wystarczyło dla ubaczki. I już byłem na celowniku bardzo mocno wtedy. Zamykany to ja byłem dużo razy pod kluczem. 48 godzin, nieraz coś pytali, nieraz nie pytali. Po 48 godzinach wypuszczali. Ja nieraz mówię, no dobrze, 48 godzin przesiedziałem tutaj, dajcie mi zaświadczenie do zakładu pracy, że ja byłem tutaj u was. A dyżurny mówi, panie, w papierach u nas nie ma nic. Mówi, idź pan do tych, co pana przyprowadzili. My nie. Nie było innego. Nie wygodziło się. Donosicieli było dużo. Teraz dopiero to ja się łapię za głowę, jakbym się dowiedział, kto był tajnym współpracownikiem. Przewodniczący inny podrzucił mi faceta, żeby przeszkolić właśnie w nadawaniu. Ja go znałem wcześniej, tego faceta. On się bardzo tu udzielał, latał, do wszystkiego był chętny, do manifestacji, do rzucania, do pisania. Wszędzie był, chętnie wykonywał, wykrzykiwał na tych takich. I gdyby nie IPN, do tej pory chodziłby się, cieszył naszym zaufaniem. Największy tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, który od 83 roku już robił donosy. Dosłownie donosił wszystko, o wszystkim. Szwagra swego nawet zdradzał, rodzinę, wszystko co się działo, gdzie biuletyny, gdzie co, wszystko, wszystko, na imieninach, kto był, kto gadał, kto się z nim kłócił, podsumowywał. Trudno było go rozpoznać, że to taka słowocz. Z oczów całkiem mu przyjemnie, mile patrzyło. Po prostu jeszcze kiedyś potrafił, czym się u mnie zdobył drogę. Będąc raz po jakiejś tam akcji, aresztowaniach, on tu tak prosto serce wydarł i on to by był gotów, nawet jakby zaszła potrzeba i zbroją na nich iść. A ja tak powiem, no nasz człowiek. No przecież to nasz człowiek. I od tej pory radiostacją kierowała Ubecja. Ubecja wiedziała ogromnie dużo, nie swoją mądrością, tylko głupotą naszych ludzi. Oni nigdy by tego nie znaleźli, gdyby nie zdrajcy. Nie chcieli go tylko nadajnika wtedy zdjąć szybko, żeby jego nie zdradzić. jak to wszystko było rządzone. Rano wydał mu nadajnik, wieczorem miałem utrzymać audycję z nagraniem i dostarczyć mu. Ale pech chciał, szczęście jakieś w nieszczęściu, że ja audycji nie otrzymałem. Teraz, żeby jego nie trzymać w napięciu, a telefonu bał się użyć, bo wiedziałem, że on jest na podsłuchu, tam to nie było mowy, wszystkie rozmowy były nagrywane, więc bardzo ostrożnie wyszedł z bloku, między blokami długo chodziłem piechotą, latałem między różnymi, poza się oglądałem się, nikogo nie było za mną, nikogo, nikogutko. Dotarłem do niego pod dom, zadzwoniłem, otworzyły się drzwi. On mieszkał na parterze i pierwsze drzwi od razu na lewo, zapukałem, weszłem do mieszkania i witam się z mieszkańcami. 10 sekund, jak nie trwało, jak się z hukiem, trzaskiem, łoskotem otworzyły drzwi, dwóch ubeków rzuciło się na mnie, przewrócili mnie, oblecieli kieszenie i tylko wyjął stąd papuga i krzyczy tam już do Lublina. Już go mamy. Już jest w naszych sieciach. Tyle było, no i rewizja. Krótka i wynoszą nadajnik. Być może, że oni go widzieli wcześniej. Tak się kończyło nasze Radio Solidarność w 1988 roku, 24 chyba sierpnia. To byście mnie takiego nie widzieli jeszcze. Był znokautowany, byłem rozbity całkowicie. Straszny to. Wtedy oni mnie wypuścili. Nie groził odwieszenie wyroku. Ja miałem 1,5 roku w zawieszeniu. Całe szczęście, że tu już Magdalenka, już te folgi, już tam Gorbaczow w Moskwie, pierestrojka, głasność, to już było to zupełnie co innego. Nawet w tamtym czasie sam do siebie mówiłem. Skąd we mnie wlazła, jak to nazwać, filomacja jakaś, taka ta młodzieżowa werwa, czy jak to nazwać? Jaki doktor kierował? Nie wiem, taka była potrzeba dać coś od siebie. Co dzisiaj by było chyba trudniejsze, nie?
Była to audycja dokumentalna Bożeny Falkowskiej Solidarność Świdnik w reżyserii Ireny Piłatowskiej i realizacji Andrzeja Brzoskiego.